Rozdział 28. Brakujące lusterko. Stopy Harego dotknęły drogi. Ujrzał tak wzruszająco znajomą ulicę główną Hawksmead. Ciemne witryny sklepów, zarysy czarnych gór za wioską, zakręt drogi wiodącej do Hogwartu i światło sączące się z okien gospody pod trzema miotłami. Serce zabiło mu mocniej, gdy sobie przypomniał, jak prawie rok temu wylądował tu, podtrzymując rozpaczliwie osłabionego Dumbledora. Wszystko to ujrzał i to z bolesną dokładnością w jednej chwili, tuż po wylądowaniu na drodze. A potem, gdy tylko puścił ramiona Rona i Hermiony, nagle rozpętało się piekło. Powietrze wypełnił wrzask podobny do tego, który wydarł się z gardła Voldemorta, gdy dotarło do niego, że wykradziono puchar. Wrzask, który przeszył Harego aż do szpiku kości, szarpiąc mu każdy nerw. Już wiedział, że to oni spowodowali ten wybuch ohydnego wrzasku. Zaledwie zdążył spojrzeć na Rona i Hermionę, gdy drzwi gospody pod trzema miotłami rozwarły się z hukiem i na ulicę wypadło kilkunastu zakapturzonych śmierciożerców z wyciągniętymi przed siebie różdżkami. Harry złapał Rona za przegub, gdy ten uniósł różdżkę. Śmierciożerców było zbyt wielu, by wszystkich oszołomić, a próba zdradziłaby, gdzie stoją. Jedna z zakapturzonych postaci machnęła różdżką i wrzask urwał się, choć jego echo wciąż przetaczało się po otaczających wioskę górach. Akcjo peleryna! Ryknął ktoś. Harry chwycił fałdy peleryny, ale nawet nie próbowała wyrwać mu się z rąk. Zaklęcie przywołujące na nią nie działało. Więc nie jesteś w swoim szlafroczku, Potter, tak? Krzyknął śmierciożerca, a potem zawołał do swoich towarzyszy. W tyraliere, on tu gdzieś jest! Sześciu śmierciożerców już biegło w ich stronę. Harry, Ron i Hermiona wycofali się w najbliższą boczną uliczkę i prześladowcy pobiegli dalej. Nasłuchiwali tu potu stóp śmierciożerców biegających po głównej ulicy, którą raz po raz przecinały strumienie światła z ich różdżek. Zmywajmy się, szepnęła Hermiona, deportujmy się natychmiast. Dobry pomysł, mruknął Ron, ale zanim Harry zdążył coś powiedzieć, usłyszeli głos. Wiemy, że tu jesteś, Potter, stąd nie uciekniesz, znajdziemy cię. Czekali na nas, szepnął Harry. Rzucili to zaklęcie, żeby wiedzieć, kiedy się pojawimy i chyba zrobili coś, żeby nas tu zatrzymać. To pułapka! A może wypuścimy dementorów, co? Zawołał inny śmierciożerca. Szybko ich wywęszą. Czarny pan chce sam zabić Pottera, a przecież dementorzy go nie zabiją. Czarny pan chce odebrać Potterowi życie, a nie duszę. Łatwiej go będzie ukatrupić, jak go przedtem dementor ucałuje. Kilka innych głosów przytaknęło. Harry przeraził się. Aby przepędzić dementorów, musieliby wyczarować patronusy, a to natychmiast zdradziłoby, gdzie są. Harry, spróbujmy się deportować, szepnęła Hermiona. Zaledwie to powiedziała, poczuł, że uliczkę wypełnia nienaturalne lodowate zimno. Znikły wszelkie światła, nawet gwiazdy. Poczuł, że Hermiona chwyta go za ramię i razem obrócili się w miejscu. Powietrze wokół nich zgęstniało, ale choć byli pogrążeni w całkowitej ciemności, nie była to znana im ciemność towarzysząca teleportacji. Nie mogli się stąd deportować. Śmierciożercy dobrze rzucili zaklęcia. Zimno przenikało Harego aż do szpiku kości. Wycofali się głębiej w uliczkę, wymacując drogę po ścianie jakiegoś domu. A potem zza rogu wynurzyli się dementorzy, z 10 albo więcej, i zaczęli sunąć ku nim bezgłośnie, widzialni, bo jeszcze ciemniejsi niż otaczająca ich ciemność, w swoich czarnych pelerynach, wyciągający pokryte liszajami gnijące ręce. Czy wyczuwali w pobliżu strach? Harry był tego pewny, bo przyspieszyli, sapiąc chrapliwie, wietrząc już rozpacz unoszącą się w powietrzu. Byli coraz bliżej. Uniósł różdżkę. Bez względu na to, co miało się później stać, nie mógł poddać się pocałunkowi dementora. I myśląc o Hermionie i Ronie, wyszeptał: Expecto patronum! Srebrny jeleń wystrzelił z końca jego różdżki i zaatakował. Dementorzy rozpierzchli się, a gdzieś w pobliżu rozległ się głos. To on tutaj w bocznej uliczce! Widziałem jego patronusa, to był jeleń! Dementorzy uciekli. Gwiazdy znowu rozbłysły na niebie, a tupot stóp śmierciożerców przybliżał się coraz bardziej. Ale zanim ogarnięty paniką Harry zdążył pomyśleć, co robić dalej, usłyszał obok siebie zgrzyt rygli. Po lewej stronie otworzyły się drzwi i szorstki głos powiedział: tutaj, Potter, szybko! Usłuchał bez wahania i razem z Ronem i Hermioną wpadli do środka przez uchylone drzwi. Na górę! Nie zdejmujcie peleryny i bądźcie cicho! Mruknął wysoki mężczyzna, mijając ich, po czym wyszedł na ulicę, zatrzaskując za sobą drzwi. Harry nie miał pojęcia, do jakiego domu wpadli, ale po chwili w chwiejnym świetle świecy zobaczył wysypaną trocinami podłogę i brudne wnętrze baru pod świńskim łbem. Wbiegli za kontuar i przez małe drzwiczki wpadli na koślawe drewniane schody. Wspięli się po nich najszybciej, jak potrafili. Znaleźli się w pokoju z włóczkowym dywanem na podłodze i małym kominkiem, nad którym wisiał wielki olejny portret jasnowłosej dziewczyny patrzącej na nich słodkim, choć trochę nieprzytomnym wzrokiem. Z ulicy dobiegły krzyki. Nie zdejmując peleryny niewidki, podkradli się do okna i spojrzeli w dół. Ich wybawca, w którym teraz Harry rozpoznał barmana ze świńskiego łba, był jedyną osobą z głową niezakrytą kapturem. — No to co? — ryknął prosto w twarz jednej z zakapturzonych postaci. — No to co? Wysłaliście dementorów? To ja ściągnąłem swojego patronusa. To moja ulica. Nie będą mi się tu szwendać, powiedziałem wam. Na to nie pozwolę. To nie był twój patronus, to był jeleń patronus Pottera. A, jeleń, ryknął barman i wyciągnął różdżkę. Jeleń, ty kretynie, expecto patronum. Coś wielkiego i rogatego wyskoczyło z różdżki, zniżyło łeb, popędziło w stronę ulicy głównej i znikło za rogiem. Nie to przedtem widziałem, powiedział śmierciożerca niezbyt pewnym głosem. Naruszono godzinę policyjną, odezwał się do barmana inny śmierciożerca. Ktoś był na ulicy, a to jest sprzeczne z rozporządzeniem. Jak będę chciał wypuścić mojego kota, to zawsze go wypuszczę do diabła z waszymi rozporządzeniami. To ty uruchomiłeś zaklęcie zawodzące? A jeśli nawet, to co? Ześlecie mnie do Azkabanu? Zabijecie mnie, bo wytknąłem nos za drzwi własnego baru? No to zróbcie to, proszę bardzo. Mam tylko nadzieję, że nie sięgniecie paluchami do tych waszych mrocznych znaków i nie wezwiecie jego, bo chyba mu się nie spodoba, jak mu pokażecie mnie i mojego starego kota. Co? O nas się nie martw, warknął jeden ze śmierciożerców. Martw się o siebie, bo naruszyłeś godzinę policyjną. A gdzie będziecie handlować tymi waszymi wywarami i truciznami, jak zamkną mój bar? Co będzie z waszym pokątnym handelkiem? Grozisz nam? Ja tam trzymam gębę na kłódkę, chyba dlatego tu przychodzicie, nie? Nadal uważam, że to był jeleń, krzyknął pierwszy śmierciożerca. Jeleń? Ryknął barman. To koza, ty matole.
No, dobra, pomyliliśmy się, dobra, powiedział drugi śmierciożerca. Ale jak jeszcze raz naruszysz godzinę policyjną, nie będziemy już tacy pobłażliwi.
Śmierciożercy ruszyli w stronę ulicy głównej. Hermiona jęknęła z ulgą, wyplątała się spod peleryny niewidki i opadła na zniszczony fotel. Harry zaciągnął zasłony, a potem ściągnął pelerynę z siebie i z Rona. Usłyszeli, jak barman zaryglowuje z powrotem drzwi i wspina się po schodach. Uwagę Harry'ego przyciągnęło małe prostokątne lusterko, stojące na gzymsie kominka tuż pod portretem jasnowłosej dziewczyny. Barman wszedł do pokoju. — Pokręciło was? — zapytał szorstko, obrzucając ich spojrzeniem. — Po cholerę tu przychodzicie! — Dziękujemy panu — powiedział Harry. — Nie wiem, jak się panu odwdzięczymy, uratował nam pan życie. — Barman chrząknął. Harry podszedł do niego i zajrzał mu prosto w twarz, usiłując coś zobaczyć poprzez długie, splątane, szare włosy i bujną brodę. Barman miał na nosie okulary. Przez brudne szkła widać było bystre, jasno-niebieskie oczy. — To pana oko widziałem w lusterku. Zrobiło się cicho. Harry i barman przyglądali się sobie w milczeniu. — To pan przysłał z Gretka. Barman kiwnął głową i rozejrzał się, jakby szukał skrzata. —
Myślałem, że będzie z wami. Gdzie go zostawiliście?
— Nie żyje. Zabiła go Bellatrix Lestrange. Barman zachował kamienną twarz. Po chwili rzekł.
— Przykro mi to słyszeć. Lubiłem tego skrzata.
Odwrócił się i pozapalał różdżką lampy. — Pan jest Aberforth. Zwrócił się Harry do jego pleców. Ani tego nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, tylko pochylił się, by zapalić ogień w kominku. — Skąd pan to ma? — zapytał Harry, podchodząc do lusterka Syriusza, takiego samego, jakie stłukł przed 2 laty.
— Kupiłem od Dunga. Będzie z rok temu — odrzekł Aberforth. — Albius mi powiedział, co to jest. Próbowałem mieć na was oko.
Ron wydał z siebie stłumiony okrzyk. — Srebrna łania! To też pan!
— O czym ty mówisz?
Ktoś przysłał nam takiego patronusa.
— Z takim mózgiem to możesz być śmierciożercą, synu. Czy ja przed chwilą nie udowodniłem, że mój patronus to koza?
— Och, no tak, bąknął Ron, ale jestem głodny, dodał, gdy mu głośno zaburczało w żołądku.
— Coś się znajdzie, mruknął Aberforth
i wyszedł z pokoju, a po paru chwilach wrócił z wielkim bochenkiem chleba, kawałkiem sera i miodem w cynowym dzbanie. Złożył to wszystko na małym stoliku przed kominkiem. Rzucili się na jedzenie i picie i przez jakiś czas słychać było tylko trzaskanie ognia, podzwanianie kielichów, odgłosy rzucia i przełykania.
— No dobra — rzekł Aberforth,
kiedy już się najedli dosyta, a Harry i Ron wyciągnęli się leniwie na fotelach.
— Trzeba wymyślić, jak was stąd wyciągnąć. Nocą nie da rady. Słyszeliście, co się dzieje, jak ktoś wyściubi nos za drzwi. Zaklęcie zawodzące od razu zadziała i rzucą się na was jak nieśmiałki na jajka bachanek. Nie sądzę, by udało mi się jeszcze raz ich przekonać, że jeleń to koza. Zaczekamy do świtu, do końca godziny policyjnej, a potem narzucicie tę swoją niewidkę i wyjdziecie pieszo. I od razu jak najdalej od Hogsmeade, w góry, gdzie będziecie się mogli deportować. Może spotkacie tam Hagrida, od czasu, kiedy chcieli go aresztować, ukrywa się z graupem w jakiejś jaskini.
— Nic z tego — powiedział Harry. — Musimy dostać się do Hogwartu. — Nie bądź głupi. Musimy. — Wiesz, co musicie? — zapytał Aberforth, wychylając się do przodu. — Musicie stąd uciekać. I to jak najdalej. — Nie rozumie pan, nie rozumie pan. Nie mamy wiele czasu. Musimy dostać się do zamku. Dumbledore, to znaczy pański brat, chciał, żebyśmy odblask ognia w kominku sprawił, że brudne soczewki okularów Aberfortha stawały się chwilami nieprzejrzyste, białe i Harry ni stąd, ni zowąd przypomniał sobie ślepe oczy Aragoga, wielkiego pająka.
Mój brat Albius chciał wielu rzeczy, a ludzie zwykle cierpieli, gdy realizował swoje wielkie plany. Trzymaj się z dala od tej szkoły, Potter, a jeśli możesz, wynieś się za granicę. Zapomnij o moim bracie i jego mądrych pomysłach. Odszedł tam, gdzie nic mu już nie grozi, a ty nie jesteś mu nic winien.
Pan nie rozumie, powtórzył Harry.
Nie rozumiem? Myślisz, że nie rozumiem własnego brata? Myślisz, że znasz go lepiej ode mnie?
Nie, nie to miałem na myśli, odparł Harry, którego mózg pracował teraz wolniej z powodu wyczerpania nadmiaru jedzenia i miodu. Chodzi o to, że pozostawił mi pewne zadanie.
Tak? Mam nadzieję, że miłe, przyjemne, tak? I pewnie całkiem łatwe. Takie, któremu łatwo może sprostać młody czarodziej, który jeszcze nie ukończył szkoły, co?
Ron roześmiał się ponuro, Hermiona słuchała z napięciem. Ja to wcale nie jest łatwe, powiedział Harry, ale muszę.
Muszę? A niby dlaczego musisz? Przecież on jest martwy, powiedział szorstko Aberforth. Zostaw to, chłopcze, zostaw to. Dopóki sam jesteś żywy, ratuj życie.
Nie mogę. Dlaczego nie możesz? Ja... Harry poczuł się przyciśnięty do muru. Nie mógł mu tego wyjaśnić, więc sam zaatakował. Przecież pan też walczy. Jest pan członkiem Zakonu Feniksa.
Byłem. Zakonu Feniksa już nie ma. Sam wiesz, kto zwyciężył już po wszystkim, a każdy, kto udaje, że jest inaczej, oszukuje sam siebie. Ty już nigdy nie będziesz tu bezpieczny, Potter. On za bardzo pragnie dostać cię w swoje szpony. Wyjedź za granicę, ukryj się gdzieś, ratuj życie. I zabierz ich ze sobą, pokazał palcem Rona i Hermione. Im też grozi śmierć, bo każdy już wie, że z tobą współpracują.
Nie mogę, powtórzył Harry. Mam zadanie.
Przekaż je komu innemu.
Nie mogę, tylko ja mogę tego dokonać. Dumbledore mi to wszystko wyjaśnił.
Wszystko ci wyjaśnił, tak? Wszystko ci powiedział? Był z tobą szczery do końca, tak?
Harry pragnął z całego serca odpowiedzieć tak, ale to krótkie słowo jakoś nie mogło przecisnąć mu się przez gardło.
Aberforth zdawał się znać jego myśli. Ja dobrze znałem mojego brata Potter. Nauczył się skrytości jeszcze na kolanach naszej matki. Sekrety, tajemnice, kłamstwa, na tym obaj się wychowaliśmy. A Albius miał to we krwi.
Spojrzenie starca powędrowało w stronę portretu dziewczyny nad kominkiem. Był to, jak zorientował się Harry, jedyny obraz w całym pokoju. Nie było w nim fotografii Dumbledora ani nikogo innego. Panie Dumbledore, odezwała się nieśmiało Hermiona, czy to jest pańska siostra? Ariana?
Tak. Czytałaś książkę Rytty Skeeter, panienko, co?
Nawet w różowym blasku ognia widać było, że Hermiona zaczerwieniła się po uszy. Powiedział nam o niej Elfias Dodzi, rzekł Harry, chcąc oszczędzić Hermionę.
Stary dureń, mruknął Aberforth, łyknąwszy miodu. Uważał mojego brata za bóstwo. No cóż, wielu ludzi tak o nim myślało, zapewne nie wyłączając was trojga.
Harry milczał. Nie chciał ujawniać swoich wszystkich wątpliwości i niepewności, które dręczyły go od miesięcy. Dokonał wyboru, gdy kopał grób z Gretkowi. Postanowił pójść dalej krętą, niebezpieczną ścieżką wskazaną mu przez Albiusa Dumbledora, pogodzić się z tym, że jego mistrz nie powiedział mu tego wszystkiego, co tak bardzo pragnął wiedzieć. Po prostu mu zaufać. Nie chciał, by znowu opadły go wątpliwości. Nie chciał usłyszeć niczego, co mogłoby go sprowadzić z drogi do wyznaczonego przez Dumbledora celu. Napotkał spojrzenie Aberfortha, tak podobne do spojrzenia jego brata. Jasno-niebieskie oczy zdawały się przenikać go jak promienie rentgena. Poczuł, że starzec wie, o czym on teraz myśli. I pogardza nim.
Profesor Dumbledore bardzo troszczył się o Harry'ego, odezwała się cicho Hermiona.
Tak? Ciekawe, ilu ludzi, których mój brat otaczał troską, spotkał o wiele gorszy los, niż gdyby zostawił ich w spokoju.
Co pan ma na myśli? Zapytała Hermiona.
Nieważne.
Ale to bardzo poważny zarzut. Mówi pan o swojej siostrze?
Aberforth obrzucił ją gniewnym spojrzeniem. Poruszał ustami, jakby przeżuwał słowa, których nie chciał wypowiedzieć, a potem wybuchnął.
Kiedy moja siostra miała 6 lat, napadło ją 3 mugolskich chłopaków. Widzieli, jak robi czary, podpatrzyli ją przez żywopłot w ogrodzie na tyłach domu. Była jeszcze dzieckiem, nie potrafiła nad tym zapanować, nie potrafiłaby tego żadna czarownica w jej wieku. Pewnie się trochę przestraszyli, jak to zobaczyli. Przedarli się przez żywopłot, a kiedy nie potrafiła im pokazać, jak się robi takie sztuczki, trochę ich poniosło. Chcieli zmusić tę małą dziwaczkę, by więcej tego nie robiła.
Hermiona wytrzeszczyła oczy, Ron wyglądał, jakby go zemdliło. Aberford wstał, wysoki jak Albius, przerażający w swym gniewie i bólu, który nim targał.
To ją zniszczyło! Już nigdy nie była normalna. Nie chciała uprawiać czarów, ale nie mogła też pozbyć się swoich czarodziejskich zdolności. Zapadły w nią gdzieś głęboko, doprowadziły do obłędu i wybuchały, kiedy nie potrafiła nad nimi zapanować. Czasami zachowywała się bardzo dziwnie, była wtedy niebezpieczna. Ale zwykle była taka słodka, nieszkodliwa i wystraszona. Mój ojciec odnalazł łajdaków, którzy jej to zrobili, i ukarał ich. Zamknęli go za to w Azkabanie. Nigdy nie powiedział, dlaczego to zrobił, bo gdyby ministerstwo dowiedziało się, co z nią się stało, zamknęliby ją na zawsze w świętym mungu. Uznaliby, że stanowi poważne zagrożenie zasad tajności, bo rzeczywiście była niezrównoważona, a jej magiczne zdolności objawiały się co jakiś czas w sposób zupełnie przez nią niekontrolowany. Musieliśmy ją ukrywać. Przeprowadziliśmy się w inne miejsce, rozpuściliśmy pogłoskę, że jest chora, że... A opiekowała się nią moja matka, starając się, by była spokojna i szczęśliwa. Mnie lubiła najbardziej.
Umilkł. Wydawało im się, że z jego pomarszczonej, zarośniętej twarzy wyjrzał na chwilę łobuzowaty podrostek.
Mnie, nie Albiusa, ciągnął. On, kiedy był w domu, wciąż przesiadywał w swojej sypialni, czytając książki i licząc swoje nagrody, korespondując z najwybitniejszymi czarodziejami tamtych czasów. Nie chciał sobie nią zaprzątać głowy. Mnie słuchała, potrafiłem namówić ją do jedzenia, kiedy nie udawało się to mojej matce. Potrafiłem ją uspokoić, kiedy dostawała jednego ze swoich napadów szału, a kiedy była spokojna, pomagała mi karmić kozy. A potem, kiedy miała 14 lat, mnie wtedy w domu nie było, bo gdybym był, na pewno bym ją uspokoił. Więc wpadła w szał, a moja matka nie była już taka młoda, no i... Doszło do wypadku. Ariana nie potrafiła nad sobą zapanować. Matka zginęła.
Harry odczuł jakąś okropną mieszaninę współczucia i obrzydzenia. Nie chciał już tego więcej słuchać, ale Aberforth wciąż mówił i Harry zaczął się zastanawiać, ile czasu mogło upłynąć od chwili, kiedy komuś o tym opowiadał. A może jeszcze nigdy nikomu o tym nie powiedział.
To przekreśliło plany podróży po świecie Albiusa z tym małym Dodzim. Wrócili na pogrzeb mojej matki, później Dodzi wyruszył dalej w samotną podróż, a Albius został w domu. Jako głowa rodziny.
Ha! Splunął w ogień.
Powiedziałem mu, że będę się opiekował Ariano, że nie muszę chodzić do szkoły, że zostanę i zajmę się nią. Nie pozwolił mi na to. Powiedział, że muszę dokończyć edukację i że on przejmie obowiązki mojej matki. Taka mała degradacja pana wspaniałego, bo przecież nie dawano nagród za doglądanie na półszalonej siostry i pilnowanie, żeby nie wysadziła domu w powietrze. Ale udawało mu się to przez kilka tygodni, nie powiem. Aż pojawił się on.
Twarz Aberforta zrobiła się naprawdę groźna.
Grindelwald. Nareszcie mój brat mógł porozmawiać z równym sobie, z kimś, kto dorównywał mu inteligencją i talentem. No i przestał się już tak zajmować moją siostrą, bo wciąż przesiadywali razem i wymyślali te swoje nowe porządki w świecie czarodziejów. Poszukiwali tych insygniów i co tam jeszcze im wpadło do głowy, gdy razem studiowali uczone księgi. Wielkie plany dla dobra całego świata. Co tam jakaś pomylona dziewucha, kiedy Albius poświęca się dla większego dobra. Po paru tygodniach nie mogłem już tego dłużej wytrzymać. Zbliżał się czas mojego powrotu do Hogwartu, więc powiedziałem mu. twarzą w twarz. Jak wam teraz to mówię.
Tu Aberforth spojrzał na Harego z góry i nie trzeba było mieć wielkiej wyobraźni, by ujrzeć go jako nastolatka, szorstkiego i rozgniewanego, stojącego przed starszym bratem.
Powiedziałem mu, żeby dał sobie spokój z tymi bzdurami, że przecież nie może jej ruszać z domu w takim stanie, nie może jej zabrać ze sobą, dokądkolwiek zamierza się udać, układając te wszystkie mądre przemówienia, które miały mu zyskać zwolenników. Nie spodobało mu się to, co powiedziałem.
Aberforth zamilkł na chwilę, a szkła jego okularów znowu zaszły bielą, gdy odbił się w nich blask ognia w kominku.
Grindelwaldowi wcale to się nie spodobało. Wściekł się. Powiedział mi, że jestem głupim szczeniakiem, próbującym stanąć na drodze, którą zmierza on i mój wspaniały brat. Czy ja nie rozumiem? Mówił, że moja biedna siostra już nie będzie musiała się ukrywać, kiedy oni zmienią świat, wyprowadzą czarodziejów z ukrycia i pokażą Mugolom, gdzie jest ich miejsce. No i doszło do kłótni. Wyciągnąłem różdżkę, a on wyciągnął swoją i najlepszy przyjaciel mojego brata rzucił na mnie zaklęcie Cruciatus. Albius próbował go powstrzymać i w końcu wszyscy trzej ze sobą walczyliśmy, a te błyski i huki doprowadziły ją do szału. Nie mogła tego wytrzymać.
Teraz Aberforth pobladł tak, jakby otrzymał śmiertelną ranę.
I chyba chciała pomóc, ale nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi. I naprawdę nie wiem, który z nas to zrobił. Mógł to być każdy. I padła martwa.
Głos mu się załamał. Opadł na najbliższy fotel. Hermiona miała twarz mokrą od łez, a Ron był prawie tak blady jak Aberforth. Harry odczuwał już tylko wstręt. Żałował, że to usłyszał. Teraz pragnął tylko wyrzucić to ze swojej świadomości. — Tak mi przykro — szepnęła Hermiona.
— Odeszła — wychrypiał Aberforth. — Odeszła na zawsze.
Wytarł nos rękawem i odchrząknął.
Oczywiście, Grindelwald dał drapaka. Miał już coś na sumieniu w swoim kraju. Nie chciałby oskarżono go jeszcze o śmierć Ariany, a Albius wreszcie był wolny. Uwolnił się od ciężaru, jakim była dla niego siostra. Był wolny i mógł zostać największym czarodziejem.
Nigdy nie był wolny, przerwał mu Harry.
Słucham?
Nigdy. Tej nocy, kiedy zginął, wypił eliksir, po którym stracił zmysły. Krzyczał do kogoś, kogo tam nie było. Nie rań ich, błagam, zrań mnie, ale nie ich.
Ron i Hermiona wytrzeszczyli na niego oczy. Nigdy im nie opowiedział ze szczegółami o tym, co stało się na wyspie pośrodku podziemnego jeziora. Wydarzenia, które nastąpiły po tym, jak on i Dumbledore powrócili do Hogwartu, przyćmiły to całkowicie. Myślał, że znowu jest tam, w waszym domu, z panem i z Grindelwaldem. Wiem to na pewno, powiedział Harry, przypominając sobie jęki i błagania Dumbledora. Myślał, że patrzy, jak Grindelwald krzywdzi pana i Arianę. To była dla niego prawdziwa męka. Gdyby pan go wtedy widział, nie powiedziałby pan, że stał się wolny.
Aberforth przypatrywał się w skupieniu swoim sękatym, poznaczonym grubymi żyłami dłoniom. Wreszcie po długim milczeniu rzekł.
A skąd masz pewność, że mojego brata nie interesowało bardziej większe dobro niż ty? Skąd możesz mieć pewność, że nie byłeś kimś zbędnym, tak jak moja siostrzyczka.
Haremu zdawało się, że ostry odłamek lodu przebił mu serce.
Nie wierzę w to, powiedziała Hermiona. Dumbledore kochał Harego.
Więc dlaczego mu nie powiedział, żeby gdzieś się ukrył?
Odparł Aberforth.
Dlaczego mu nie powiedział? Zadbaj o siebie, a o to, jak możesz przeżyć.
Bo czasami, odezwał się Harry, zanim Hermiona zdążyła odpowiedzieć na te pytania, trzeba przestać myśleć tylko o własnym bezpieczeństwie. Czasami trzeba myśleć o większym dobru. To jest wojna.
Chłopie, masz 17 lat.
Jestem już dorosły i zamierzam walczyć nadal, nawet jeśli pan już się poddał.
A kto powiedział, że się poddałem?
Z zakonu Feniksa już nie ma, powtórzył jego słowa Harry. Sam wiesz, kto zwyciężył, już po wszystkim, a każdy, kto udaje, że jest inaczej, oszukuje sam siebie.
Nie powiedziałem, że mi się to podoba, ale to prawda.
Nie, nieprawda, powiedział Harry. Pana brat wiedział, jak raz na zawsze skończyć z sam wiesz kim i przekazał tę wiedzę mnie. I zamierzam tego dokonać. Albo umrzeć. Niech pan nie myśli, że nie wiem, jak to się może skończyć. Wiem o tym od lat. Czekałby Aberforth, zadrwił z niego albo się sprzeciwił, ale ten milczał nachmurzony. Musimy dostać się do Hogwartu, powtórzył Harry. Jeśli pan nie może nam pomóc, poczekamy do świtu, pożegnamy się w zgodzie i spróbujemy sami znaleźć jakiś sposób. Ale jeśli może nam pan pomóc, no cóż, najwyższy czas, by pan o tym wspomniał.
Aberforth tkwił nieruchomo w fotelu, patrząc na Harry'ego oczami, które były tak niezwykle podobne do oczu jego brata. W końcu odchrząknął, wstał, obszedł stolik i stanął przed portretem Mariany.
Wiesz, co zrobić, powiedział.
Uśmiechnęła się, odwróciła i odeszła. Nie tak, jak zwykle robią to postacie z portretów, znikając za ramą, ale zagłębiając się w długim tunelu namalowanym poza nią. Patrzyli, jak się oddala, aż pochłonęła ją ciemność.
Co? Zaczął Ron.
Jest tylko jeden sposób dostania się do zamku, powiedział Aberforth. Musicie wiedzieć, że wszystkie tajemne przejścia są przez nich strzeżone po obu stronach. Dementorzy krążą wzdłuż murów, a regularne patrole wewnątrz zamku. Tyle wiem z moich źródeł informacji. Jeszcze nigdy szkoła nie była tak pilnie strzeżona. Jak zamierzacie cokolwiek zrobić, gdy już dostaniecie się do środka, biorąc pod uwagę Snape'a jako dyrektora i Kerowów jako jego zastępców, to już wasza sprawa, prawda? Powiedziałeś, że jesteście gotowi umrzeć.
Ale co? Zaczęła Hermiona, marszcząc czoło i patrząc na portret Ariany.
Na końcu tunelu pojawiła się maleńka kropka. Ariana wracała do nich, rosnąc z każdą chwilą. Ale teraz ktoś jej towarzyszył. Ktoś wyższy od niej szedł z nią, lekko utykając. Miał bardzo długie włosy, kilka rozcięć na twarzy i poszarpaną szatę. Obie postacie robiły się coraz większe, aż w końcu tylko ich głowy wypełniły ramy. Potem cały obraz wychylił się do przodu, jak małe drzwiczki, i ukazało się wejście do tunelu. A z niego wyszedł długowłosy z pociętą twarzą w podartej szacie prawdziwy, żywy Neville Longbottom, który zeskoczył z gzymsu kominka i powiedział:
— Wiedziałem, że przyjdziesz. Wiedziałem to, Harry!